zwykle w soboty katechezy głoszą księża biskupi. Dzisiaj będziemy mieli okazję wysłuchać dialogów w katedrze, które odbywają się w Łodzi, a te dialogi z wiernymi prowadzi ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki. 12 kwietnia ostatni raz te dialogi miały miejsce. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski odpowiadał na pytania dotyczące wiary i kultury.
Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Kościoła, przyjdź do oblubienicy, przyjdź wołamy Cię. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Kościoła, przyjdź do oblubienicy, przyjdź wołamy Cię. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Kościoła, przyjdź do oblubienicy, przyjdź wołamy Cię. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Kościoła, przyjdź do oblubienicy, przyjdź wołamy Cię.
Czy kultura jest sposobem na spędzenie czasu, czy pełni jeszcze jakieś inne funkcje? Mężczyzna lat 39. Na czym w istocie ma polegać dialog kultur we współczesnym świecie? Czy może trzeba nam bardziej obalać bariery lęku przed ludźmi inaczej myślącymi, wierzącymi, przed obcymi? Mężczyzna lat 38.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich obecnych bardzo serdecznie. I podejmując to pytanie, te dwa pytania, któreśmy usłyszeli przed chwilą, mamy świadomość, że dotykają one z różnych stron tego, co nazwałbym istotą kultury. Dając odpowiedź na to, czy próbując zgłębić to, czym kultura sama w sobie jest, chciałbym odnieść się do tego przemówienia, które było już dzisiaj wspominane. Kluczowe dla całego nauczania Jana Pawła II, jako że później bardzo często właśnie do niego się odwoływał. Przemówienia, jakie miał na początku swojego pontyfikatu, 2 czerwca 1980 roku w Paryżu w siedzibie UNESCO. W tym długim przemówieniu, prawdziwie programowym, znajdujemy jedno zdanie, które jest jakby kluczem dla rozważania papieskiego, ale także i dzisiaj dla nas, by zrozumieć to, czym kultura jest. Otóż Jan Paweł II odwołał się do słynnego stwierdzenia świętego Tomasza z Akwinu, jednego z najwybitniejszych teologów i filozofów chrześcijaństwa, który w swoim komentarzu do Analityk Arystotelesa stwierdził: genus humanum arte et ratione vivit. To znaczy: rodzaj ludzki, ludzie żyją sztuką i rozumem. Żadna inna istota na ziemi nie jest w stanie żyć kulturą. Nie wytworzy ani sztuki, ani nie jest w stanie posługiwać się rozumem. I tutaj dotykamy istoty nie tylko kultury, ale i samego człowieka, który jest tej kultury twórcą. Kultura rodzi się z ludzkiego ducha. Wskazuje na człowieka jako swoje źródło. Ale równocześnie, jak mówi papież, celem kultury jest sam człowiek. Jest jej twórcą jest jej celem. I stąd bardzo wyraźnie widać zarysowującą się zarysowujące się kryterium tego, co można by nazwać kulturą autentyczną, dobrą, prawdziwą. To jest ta, która rodzi się z ludzkiego ducha po to, aby człowiek był bardziej człowiekiem. By się wewnętrznie rozwijał. By osiągał szczyty swego człowieczeństwa. To wskazuje równocześnie na to, że człowiek w kulturze i dzięki kulturze się rodzi, a jeśli tak, to znaczy, że ta kultura ma wymiary międzyludzkie, społeczne, że nie jest to tylko i wyłącznie problem jednego tylko człowieka. I jeszcze jedna rzecz, która w tym przemówieniu wzbudziła prawdziwe zdumienie. Otóż jednym ze słuchaczy, uczestników tego spotkania był profesor Janusz Żółkowski, który pracował wtedy i reprezentował wtedy w UNESCO Polskę. I w jego wspomnieniach pierwsza część przemówienia papieskiego, bardzo teoretyczna, budziła dość obojętną reakcję słuchaczy. Pracowników UNESCO, w gruncie rzeczy zblazowanych, trochę cynicznych, mających dobre pieniądze i niekoniecznie do końca przejmujących się tym, co powinni czynić. I w pewnym momencie papież powiedział to, co za chwilę zacytuję, i to elektryfikowało wszystkich do tego stopnia, że odtąd zaczęli słuchać dalszej części przemówienia papieskiego z ogromną uwagą i co jakiś czas przerywać to przemówienie oklaskami. A ten fragment kluczowy, przełomowy jednocześnie przemówienia papieskiego brzmiał następująco. Chcę powiedzieć, myśląc o wszystkich kulturach, poczynając od najstarszych, a kończąc na zupełnie współczesnych, głośno tu, w tej paryskiej siedzibie UNESCO, myśląc o nich z czcią i zachwytem, oto człowiek. A jest to zachwyt nad twórczym bogactwem ducha ludzkiego, nad tym nieustającym trudem, który ma na celu zachowanie i ugruntowanie tożsamości człowieka, tego człowieka, który zawsze jest obecny we wszystkich poszczególnych formach kultury. I mój komentarz do tych słów. To, co kreślił papież, to była wizja człowieka, którą może przyjąć każdy, kto jest na tyle wewnętrznie uczciwy i otwarty, że przyjmie najpierw tę podstawową prawdę, iż człowiek jest istotą zarówno cielesną, jak i duchową. Że absolutnie nie można go sprowadzić do poziomu stosu materii, ani nie uważać, że nie wyróżnia się niczym spośród innych zwierząt. Że gdzieś w głębi tego przesłania papieskiego z UNESCO tkwi prawda filozoficzna, oczywiście, ale także ta wizja człowieka, którą możemy wyczytać w pierwszych trzech rozdziałach pierwszej księgi rodzaju Starego Testamentu. O człowieku stworzonym na Boży obraz i Boże podobieństwo. I mając taką wizję bardzo generalną, fundamentalną tego, czym kultura jest, rozumiemy, otwiera nas na spotkanie z innymi. Każe szanować i z czcią, cytuję tutaj, czy wprost nawiązuje do słów papieskich, czcią pochylać się nad innymi kulturami, o tyle jednak, o ile nie tylko, że wypływają z ludzkiego ducha, ale chcą służyć człowiekowi, każdemu człowiekowi, niezależnie od jego pochodzenia, rasy, środowiska czy czasu, w którym żyje. Czy chrześcijanin ma się tego bać? Czy ma się bać innych kultur, czy ludzi innych kultur? Nie. Absolutnie nie. Będziemy to zresztą podkreślali w odpowiedziach na następne pytania. Nie dlatego, że za chrześcijaninem w jego wizji świata i człowieka stoi Chrystus. Najwyższa prawda o człowieku, jego godności i jego powołaniu. Co sprawia, że mając w sobie, w swoim duchu najbardziej istotne elementy Ewangelii, z nią, z jej przesłaniem idziemy na spotkanie z innymi kulturami. Nie żeby je niszczyć, ale żeby je podnosić do góry. I patrząc na prawie 2000 dziejów chrześcijaństwa, widzimy, jak chrześcijaństwo, zwłaszcza to katolickie, idąc na spotkanie nieraz bardzo dalekiego, odległego i pogańskiego świata, nie niszczyło go, ale podnosiło do coraz wyższych poziomów człowieczeństwa.
Jakie są relacje między kulturą a religią? Czy możliwa jest kultura laicka osoby wierzącej, oderwana od religii? Czy religia należy do kultury? Jeżeli tak, to jaką jest częścią składową kultury? Kobieta lat 26. Papież Jan Paweł II powiedział kiedyś: kiedy religia jest zakazana, kultura staje się miejscem, w którym może się wyrazić nadzieja, że życie ma sens. Jak dzisiaj na nowo zrozumieć te słowa? Kobieta lat 49.
Te pytania pozwalają nam iść bardziej w głąb, by zrozumieć, czym kultura jest dla człowieka, dla każdego z nas. Była tutaj mowa o kulturze i religii. Pytanie dość nieprecyzyjne, a to dlatego, że nie wiemy, o jaką religię tutaj chodzi. Przyjmijmy, że chodzi przede wszystkim o chrześcijaństwo. Jeżeli tak, to rozumiemy, że chrześcijaństwo jest fundamentem. Dzięki Chrystusowi, Bogu wcielonemu, Bogu człowiekowi, chrześcijaństwo jest najwyższym, najwspanialszym przesłaniem o człowieku, a zatem o kulturze jego ducha, o sposobie także, w jakim tego ducha powinien uprawiać. Bo kultura to słowo, które pochodzi od łacińskiego colere, uprawiać, uprawiać rolę. Człowiek też jest wezwany do tego, aby tego swego ducha niejako uprawiał, tworzył, będąc patrzony w najwyższego człowieka, jakim jest Jezus Chrystus. I przy takim rozumieniu chrześcijaństwa rozumiemy także, że kultura jest jakby pochodną chrześcijaństwa, jakimś wypływem tego sposobu myślenia i postępowania, jakiego naucza nas Pan Jezus. I w tym sensie trudno mi zrozumieć, jak z jednej strony można być człowiekiem wierzącym, a z drugiej strony żyć kulturą laicką. Znowu, jeśli kulturę laicką będziemy rozumieli jako wrogą religii, zwłaszcza chrześcijaństwu, bo to byłby przejaw jakiejś wewnętrznej schizofrenii. dzieje chrześcijaństwa, to już dzieje prawie 2000 lat i właśnie one pokazują, jakie wspaniałe owoce wiary chrześcijańskiej można znaleźć w kulturze inspirowanej właśnie przez nią. A wszystko dlatego, że człowiek wierzący myślał i działał zgodnie ze swoją wiarą i stąd tak zachwycające niekiedy owoce jego ducha. A teraz to drugie pytanie. Jeśli zakaże się religii, jeżeli zakaże się wiary, kultura staje się znakiem nadziei. Ja nie znam dokładnie tego tekstu, to znaczy kontekstu tej wypowiedzi papieża. Ale staram się ją zrozumieć tak. W wielu częściach naszego świata wyznawanie wiary w Boga, zwłaszcza przyznawanie się do Chrystusa, grozi prześladowaniem, niekiedy wręcz niebezpieczeństwem śmiertelnym. To się dzieje także dzisiaj. Około, jak wiemy, 300 milionów naszych braci chrześcijan jest zagrożonych w swoim życiu tylko dlatego, że przyznają się do Chrystusa. Więc nie ma wielkich możliwości dla nich, by w sferze zewnętrznej ukazywać to, co w nich, w ich głębi jest, gdy chodzi o związek z Chrystusem. Ale przecież mogą tworzyć różne dzieła sztuki. I niekoniecznie mogą to być dzieła wprost odwołujące się do chrześcijaństwa. Ale zawsze mogą być to tak wspaniałe rzeczy, które będą przekonywały wszystkich. Człowiek to jest istota duchowa, nie tylko materialna. Człowiek jest wychylony z samej swej istoty ku transcendencji. I jest, jak sądzę, możliwe porozumienie się ludzi właśnie w wymiarze transcendencji takie, że ludzie wtedy znajdują dla siebie jakąś szczególną nić porozumienia, jedności, solidarności, która pozwala im trwać, która daje im nadzieję, że przyjdzie czas, by to, co jest w ich wnętrzu najbardziej głębokie i intymne, co jest ich osobistym związkiem z Bogiem, znajdzie możliwość zewnętrznej ekspresji.
Kościół stoi na straży prawdy, jedynej i objawionej przez Pana Boga. Czy dopuszczalne są kultury, w których prawdy wiary Kościoła katolickiego są stawiane na równi z prawdami wiary wspólnot protestanckich, muzułmańskich, czy nawet z poglądami ateistycznymi? Czy katolik może tolerować takie kultury i przyjmować zalecaną w nich postawę równouprawnienia wyznań czy indyferentyzmu? Jeśli zakazany jest w kulturze społecznej czy instytucjach publicznych tak zwany publiczny prozelityzm, czyli otwarte wyznanie swojej wiary i uzasadnianie jej przed innymi, motywowany świeckością państwa. Jak katolik powinien ewangelizować i wyznawać publicznie swoją wiarę? Mężczyzna, lat 44.
Słyszeliśmy cały szereg pytań, na których częściowo już odpowiedź znaleźliśmy. Mianowicie to, że mamy być otwarci na świat innych kultur, na ludzi reprezentujących inne kultury. Otwarci o tyle oczywiście, gotowi przyjąć tych, którzy chcą prawdy, dobra, piękna i ukazywać im fundament właśnie tych najwyższych wartości. Jest jeszcze jedna rzecz, która w tym zestawie pytań zabrzmiała jako coś nowego i jednocześnie bardzo ważnego moim zdaniem. To znaczy, czy jest dla katolika, szerzej dla chrześcijaństwa, przestrzeń. Czy powinna taka przestrzeń zaistnieć, by mogli wyznawać swoją wiarę? Można by to skrótowo wyrazić, czy w naszej współczesnej społeczności, kulturze jest jeszcze miejsce na krzyż. I tutaj jakżeż nie przywołać słów Jana Pawła II z jego pielgrzymki czwartej już do ojczystej ziemi z 1991 roku. Była to pielgrzymka pierwsza po odzyskaniu niepodległości. Pielgrzymka, która odbywała się szlakiem dekalogu, 10 przykazań. Było 10 miejsc, stacji w Polsce, które wówczas papież nawiedził. W każdej takiej stacji rozważał poszczególne przykazania dekalogu. Trzecią stacją był Lubaczów. Było to znowu w czerwcu, tym razem 3 czerwca 1991 roku. I tam Ojciec Święty dał bardzo wyraźny, jednoznaczny komentarz do tego, co znaczy neutralność światopoglądowa państwa. Ten temat był wtedy, tuż po odzyskaniu niepodległości, bardzo ważny. Jak wiemy, te hasła o neutralności światopoglądowej państwa wracają dzisiaj z kolejną siłą. I w imię tych haseł dąży się do tego, aby wyeliminować sakrum z życia społecznego, narodowego i państwowego Polski. Proszę posłuchać, co wtedy powiedział Jan Paweł II i co dla nas także dzisiaj musi być jednoznacznym drogowskazem, jak żyć, jak myśleć, jak postępować. Wtedy w Lubaczowie Ojciec Święty rozważał trzecie przykazanie: pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. I nawiązując właśnie do tego przykazania, powiedział rzecz następującą. Wiara i szukanie świętości jest sprawą prywatną, ale tylko w tym sensie, że nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem. Że nie da się szukać i znajdować Boga inaczej niż w prawdziwej, wewnętrznej wolności. Ale Bóg nam powiada: bądźcie świętymi, ponieważ ja jestem święty. On chce swoją świętością ogarnąć nie tylko poszczególnego człowieka, ale również całe rodziny i inne ludzkie wspólnoty, również całe narody i społeczeństwa. I dlatego postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny głównie w tym zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależnie od tego, jaką religię lub światopogląd oni wyznają. Ale postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego. I niewiele ono ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością. I do tych stwierdzeń papież dodał jeszcze jeden komentarz, bardzo osobisty, wynikający z jego osobistych doświadczeń, ale doświadczeń całego jego pokolenia Polaków. Potrzeba wiele wzajemnej życzliwości i dobrej woli, ażeby się dopracować takich form obecności tego, co święte, w życiu społecznym i państwowym, które nikogo nie będą raniły i nikogo nie uczynią obcym we własnej ojczyźnie, a tego niestety doświadczaliśmy przez kilkadziesiąt ostatnich lat. doświadczyliśmy tego wielkiego katolickiego getta. Getta na miarę narodu. Zarazem więc my, katolicy, prosimy o wzięcie pod uwagę naszego punktu widzenia, że bardzo wielu spośród nas czułoby się nieswojo w państwie, z którego struktur wyrzucono by Boga, a to pod pozorem światopoglądowej neutralności.
Jaka jest kulturotwórcza rola religii chrześcijańskiej? Co chrześcijaństwo odróżnia od innych religii? Kobieta lat 26. Jakie wartości rozwija w nas wiara? Kobieta lat 32. Co jest wyznacznikiem chrześcijańskiej kultury osobistej człowieka? Czy to też jest droga do zbawienia? Kobieta lat 62.
Coraz bardziej wchodzimy w głąb tego, czym jest chrześcijaństwo dla kultury. I tutaj jakżeż nie odwołać się do słynnego listu do Diogneta z II wieku, dziejów chrześcijaństwa, a więc do czasów nam bardzo odległych, gdzie jest mowa o tym, że chrześcijaństwo jest duszą tego świata. Daje życie temu światu. Dlaczego? Odwołam się tutaj znowu do dwóch tekstów Jana Pawła II. Najpierw do tego, które wygłosił znowu w UNESCO 2 czerwca 1980 roku, gdzie chciał wytłumaczyć, dlaczego w takiej strukturze ONZ-u, jaką jest UNESCO, jest stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Jest, żeby pokazywać sobą, swoją obecnością, mówił papież, to, co Kościół nieustannie daje światu. A to, co daje światu, to przesłanie o konieczności miłości każdego człowieka. Przesłanie, które jest przesłaniem organicznie, jeśli tak można powiedzieć, związanym z tym, czego nas nauczał Pan Jezus. I drugi tekst, który wygłosił Ojciec Święty niewiele później, bo było to 1 lipca 1980 roku w Rio de Janeiro. Niecały miesiąc później Jan Paweł II udał się do Brazylii i tam pośród wielu spotkań było to, które bardzo sobie zawsze cenił i do którego zawsze dążył. Spotkanie ze światem nauki. I tam bardzo wyraźnie nakreślił to, co właśnie chrześcijaństwo daje światu, daje kulturze. Mówił tak. Kultura animi, uprawa ducha, musi dbać jednocześnie o kształcenie i wychowanie. Musi uczyć człowieka poznawania rzeczywistości, a zarazem wychowywać go tak, aby stawał się człowiekiem w całokształcie swego istnienia i relacji międzyludzkich. Człowiek nie może zrealizować siebie w pełni, zrealizować w pełni swojego człowieczeństwa, jeśli nie żyje nadprzyrodzonym wymiarem swego własnego istnienia w świecie i swym związkiem z Bogiem. Wyniesienie człowieka polega nie tylko na rozwoju jego człowieczeństwa, ale także na otwarciu się na Boga. Rozwijać kulturę to zapewni człowiekowi, każdemu człowiekowi i wspólnocie ludzkiej jej boski i ludzki wymiar. To zaofiarować i przekazać człowiekowi to człowieczeństwo i tę boskość, której źródłem jest człowiek doskonały, odkupiciel człowieka, Jezus Chrystus. W dziele kultury Bóg zawarł przymierze z człowiekiem. Sam Bóg stał się twórcą kultury dla rozwoju człowieka. Dei agricultura estis, wołał święty Paweł. Jesteście uprawną rolą Bożą. pierwszy list do Koryntian. Tutaj właściwie dosięgamy już samej głębi tego rozumienia kultury, które chciał nam przekazać Jan Paweł II. Bóg sam zaangażował się w to, aby nasza kultura animi, rozwój naszego ducha służył w pełni nam samym. Nie może być większej inspiracji, bardziej fundamentalnej niż tylko ta. A jeśli tak, to naszym zadaniem jest zadanie trochę podobne do tego, jakie jest zadanie ziemi. Musi poddać się pracy rolnika. Być może dla ziemi niekiedy bolesnej, ale tylko wtedy ta ziemia wyda owoc. Musimy poddać się pracy tego boskiego rolnika, jakim jest Jezus Chrystus, by owoce naszego ducha były najbardziej godne człowieka, a może dokładniej tego człowieczeństwa, które sobą nam Pan Jezus ukazał.
Czcigodny księże biskupie, oczywiście z uwagą przysłuchiwałem się wszystkim odpowiedziom i wszystkie one były jak najbardziej zasadne, pewne, pełne wiedzy, pełne pewności. Natomiast pojawił się pewien brak, moim zdaniem, w kwestii mówieniu o tym, czy polskiemu społeczeństwu, czy polskie społeczeństwo, społeczeństwo naszych polskich katolików jest już na tyle dojrzałe, ażeby kreować w nim postawę odpowiedniego odbierania mediów, treści medialnej. Ponieważ media są dzisiaj tym obszarem, w którym dochodzi tak naprawdę do walki o ludzkie dusze, o ludzkie przekonania, kształt światopoglądu. Czy księdza biskupa, arcybiskupa, metropolity zdaniem, powinniśmy, my jako katolicy, obierać pewne modele, pewne standardy, wspierać odpowiednie ośrodki po to, ażeby katolicki przekaz był jak najbardziej, jak najmocniej słyszany, odbierany sposób naszego myślenia. I oczywiście nie jest to łatwe, tak, powiedzieć o tym. Natomiast w jaki sposób my na gruncie łódzkim, na gruncie archidiecezji łódzkiej moglibyśmy to zrobić? Czy wystarczą już ruchy na zasadzie radia czy internetu? Czy nie powinniśmy przebić się do szerszego grona odbiorców? W szczególności mówię tutaj o sile telewizji, która jeszcze na obecnym poziomie rozwoju gospodarczego i kulturalnego naszego kraju jest najmocniejszym medium. W jaki sposób to realizować? Jakie są, księdza biskupa, refleksje, pomysły? Dziękuję.
Niewątpliwie pytanie bardzo ważne, bo dotyczy sposobu, dzięki któremu Kościół mógłby trafić ze swoim przesłaniem Ewangelii, a więc także i kultury, do możliwie szerokich odbiorców tego przesłania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że te różne stacje telewizyjne realizują te prywatne swoje cele, które dyktują im właściciele. I że niekoniecznie są to cele zbieżne z chrześcijaństwem i nauką Kościoła. Zdajemy sobie sprawę także z tego, jak pod wieloma względami nie dostaje tym zadaniom, jakie zostały jej przedstawione, telewizja publiczna. I wiemy także, z jakim trudem walczy o dostęp do multipleksu telewizja Trwam. To są problemy. Prawdę powiedziawszy, tutaj mówię z takim żalem i pokorą, ja nie mam prostych odpowiedzi, bo gdybym te odpowiedzi proste miał, to by sytuacja medialna, kościoła i także archidiecezji łódzkiej wyglądała zupełnie inaczej, a jest taka, jaka jest. Kiedy w 1989-1990 roku następowały w Polsce przemiany, wiem, ja nie byłem wtedy jeszcze biskupem, ale wiem, że wśród ówczesnych biskupów padały pytania, czy możliwą jest rzeczą założenie telewizji katolickiej, czy w pełni katolickiego radia. Na radio jakoś się zgodzono, próbowano to radio z lepszym lub gorszym rezultatem w Polsce tworzyć. Natomiast z telewizji zrezygnowano, ulegając argumentom tego rodzaju. To jest medium tak drogie, że nie jesteśmy w stanie tego medium stworzyć. Nie stworzył takiego medium katolickiego, bogaty przecież, Kościół w Niemczech. Jak my możemy to zrobić? Czy ta argumentacja do końca była słuszna? Nie wiem. Ale pociąg odjechał. To 5 minut, które wtedy być może było realne, upłynęło. Dzisiaj szukamy nowych rozwiązań. Na pewno w trudniejszej sytuacji medialnej niż wtedy. Czym to się zakończy, nie wiem. Ale z drugiej strony, jeśli prawdą jest, że telewizja ciągle odgrywa ogromną rolę w naszym życiu społecznym, to specjaliści od mediów mówią, że za jakiś czas to nie telewizja, ale internet będzie najbardziej znaczącym medium opiniotwórczym. To się już zaczyna, to już przynosi różnego rodzaju efekty, niekiedy dobre, niekiedy niekoniecznie dobre. Niewątpliwie jesteśmy w sytuacji społeczeństwa medialnego i Kościół za wszelką cenę szuka w tej przestrzeni medialnej środka do ewangelizacji. Ale jak mówię, prostych rozwiązań przynajmniej ja nie widzę, co nie znaczy, że może się nie znajdą. Da Pan Bóg, aby tak się stało.
Grzech jest grzechem obiektywnym i nie zależy od kultury, w jakiej zaistnieje. Jest nim i kazirodztwo, i homoseksualizm. Dlaczego we współczesnej kulturze Europy żąda się, aby związki homoseksualne i kazirodcze traktować na równi z małżeństwem mężczyzny i kobiety? Jak wiara powinna przeciwstawiać się takiej kulturze? Mężczyzna lat 44. Czy grozi nam koniec kultury chrześcijańskiej w Europie z powodu nowej kultury kobiet i dziewczynek? Nie przeciw rodzeniu dzieci, miłości. Nie przeciw małżeństwu mężczyzny i kobiety. Grzechy przeciwko 6. przykazaniu dekalogu i przeciw innym przykazaniom. Bo kobieta, gdy traci dziewictwo fizyczne, duchowe, traci światło od Boga, błąka się, wpada w ciemność. Jakie jest wyjście z tego labiryntu? Kobieta lat 60.
Te pytania wskazują na kolejne bardzo bolesne przejawy współczesnej kultury. Kultury odnoszącej się do tej sfery ludzkiego życia, która jest związana z samym życiem. Z miłością, przekazywaniem życia, pewnym sposobem patrzenia na kobietę i mężczyznę. Odwołam się tutaj najpierw do tego, o czym mówiłem chyba miesiąc temu, do rozmowy kardynała Puparda z Janem Pawłem II. Wtedy w kontekście Sartra papież powiedział, nie byłoby tego pesymizmu, tego odrzucenia świata, a także drugiego człowieka. Gdyby Sartre przeczytał pierwsze 3 rozdziały Księgi Rodzaju, gdzie jest mowa o Bogu Stwórcy, który stworzył świat, który stworzył świat dobry, piękny i w tym świecie stworzył także człowieka. Powiedziałbym coś podobnego wobec tych, którzy tworzą szczególną treść i kształt tego, co określamy poprawnością polityczną współczesnego świata. Łącznie właśnie z tym, o czym słyszeliśmy, ze związkami homoseksualnymi i ideologią gender. Nie byłoby tego. Nie byłoby takich pomysłów, które uderzają w samą istotę człowieka jako kobiety i mężczyzny. Gdyby ludzie nie sięgnęli raz jeszcze z całą powagą i otwartością do tych pierwszych trzech rozdziałów Księgi Rodzaju. I to jest pierwsza część mojej odpowiedzi. A druga, która może być dla wielu z Państwa tutaj obecnych zaskakująca. Ta szczególna pogarda, jaka jest dzisiaj sączona, zwłaszcza kiedy chodzi o relacje między kobietą a mężczyzną. Pogarda także wobec rodziny. To pomysł jednego z klasyków. Ludzie obecni tutaj, należący do mojej generacji, wiedzą, że kiedy w latach 60., 80. jeszcze mówiło się o klasykach, to miało się na uwadze Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina. I otóż warto wiedzieć, że o ile się nie mylę, w latach 70. XIX wieku Engels opublikował książkę noszącą tytuł Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, gdzie przedstawił związek między kobietą a mężczyzną, zwłaszcza rodziną, jako podstawowy przejaw ucisku. Coś na kształt tego konfliktu i ucisku, jaki panował między kapitalistą a proletariuszem. Coś takiego jest, powiada, zwłaszcza w rodzinie monogamicznej, w małżeństwie monogamicznym. Zawsze kobieta jest tą istotą wykorzystywaną i dlatego za wszelką cenę trzeba z tym związkiem skończyć. Trzeba dać kobiecie wolność. Trzeba zatem w jakiejś mierze zrobić z niej mężczyznę. Bo dostrzegał Engels i ci wszyscy, którzy są twórcami dawnego feminizmu i tego agresywnego współczesnego, że wyzwolenie kobiety jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie będzie miała dzieci, kiedy nie będzie matką. To będzie jej wyzwolenie. Doskonale wiemy, że z punktu widzenia ewolucji takie myślenie sprawia, że naród, który przyjmie tego rodzaju program, jest po prostu skazany na wymarcie. On nie ma przyszłości. Tak jak przyszłości nie mają żadne związki homoseksualne. Z punktu widzenia ewolucji i zdrowego organizmu, do którego istoty należy przekazywanie dalej życia. Propaguje się dzisiaj społeczeństwo, czy typ społeczeństwa, które ma płacić na tych, którzy są wyjątkowymi egoistami. Którzy nie chcą brać żadnej odpowiedzialności za to, żeby mieć dzieci i je wychowywać. Którzy nie chcą myśleć o przyszłości narodu i państwa. To jest rzeczywiście wielka pomyłka, że zabiera się wiele z tych funduszy, które powinny być przeznaczone na wsparcie ubogich, a także na wsparcie zdrowych, wielodzietnych rodzin. A jakoś znajdują się fundusze na propagowanie programów, które w gruncie rzeczy są zwrócone przeciwko człowiekowi. A paradoks jeszcze polega na tym, że to, co teraz mówię, na pewno zasługuje na to, żeby te środowiska nazwały mnie homofobem, czyli wrogiem człowieka. No ale to jest przykład właśnie, jak operuje się słowem, manipuluje się słowem po to, aby osiągnąć swoje nieraz bardzo złe cele. Kultura, prawdziwa kultura, to uprawa ludzkiego ducha po to, aby być bardziej człowiekiem. Tak nauczał Jan Paweł II, mówiąc także o wielkiej wartości rodziny wtedy, kiedy przemawiał w UNESCO. Żaden naród, żadna populacja nie ma przyszłości, jeżeli uderza się w rodzinę. Można też powiedzieć, że w jakiejś mierze rodzina jest także u źródeł prawdziwej kultury.
Czy można wykorzystywać krzyż w sztuce, malarstwo, happening, szczególnie w kontrowersyjny, odbiegający od tradycji sposób, mężczyzna lat 28? Jak reagować na działania noszące znamiona bluźnierstwa, raniące uczucia religijne podczas spektakli teatralnych czy różnego rodzaju ekspozycji? Kobieta lat 60. Dlaczego Kościół tak słabo reaguje na profanację i bezbożnictwo obecne coraz częściej w tak zwanej sztuce czy kulturze? Dlaczego nie nazywa się bezbożnictwa bezbożnictwem, profanacji profanacją? Szatan śmieje się katolikom prosto w twarz pod płaszczykiem oryginalnej ekspresji artystycznej. Kobieta lat 50.
Te pytania bardzo ważne. Są dla mnie przejawem bólu, jaki wielu z nas przeżywa, patrząc na wiele przejawów współczesnej kultury, którą mógłbym nazwać, nie bojąc się tego, kulturą pogardy. I to w imię wolności człowieka. Tyle, że autentyczna wolność jest wtedy, kiedy jest w służbie prawdy, prawdzie o wartościach. Kiedy prawdziwa kultura wyrasta z ludzkiego ducha, by służyć temu, aby człowieka jeszcze bardziej czynić człowiekiem. Jeżeli się tworzy pewne instalacje, jeżeli mamy do czynienia z pewnymi wydarzeniami o charakterze publicznym, gdzie znieważa się krzyż, gdzie także publicznie drze się Pismo Święte, komentując to wydarzenie jeszcze w sposób niezwykle wulgarny i obraźliwy, trudno mówić o kulturze. Trudno mówić o szacunku. Mamy raczej do czynienia z przejawami życia, które godzą w ludzką godność. Powiedziałbym tak. Ci, którzy tak czynią, profanując krzyż czy Biblię, budzą we mnie wielki smutek, żal i współczucie. To muszą to być biedni ludzie, skoro w krzyżu nie widzą najbardziej wzniosłego symbolu tego, co ludzkie, a mianowicie tego, że człowiek jest zdolny bezinteresownie oddać swoje życie w ofierze za innych. I także głęboki żal i współczucie muszą budzić ludzie, którzy w Biblii widzą kłamstwo, nieprawdę. Jakże tutaj nie przywołać słów wybitnego konwertyty i filozofa francuskiego z przełomu XIX i XX wieku, cytowanego przez Ojca Świętego Franciszka. Kto się nie boi, nie modli do Boga, modli się do diabła. Te przykre, te bolesne wydarzenia można zinterpretować także poprzez te słowa. I stąd konieczność żalu, bólu, współczucia, ale także modlitwy za tych biednych ludzi, by przyszedł w ich życiu moment, iż dostrzegą prawdę, że dadzą się objąć przez dobro, że dzięki temu będą autentycznie wolni w swoim duchu.
Były to fragmenty dialogów w katedrze, które odbywają się w łódzkiej katedrze z księdzem arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, metropolitą łódzkim. To fragmenty spotkania ostatniego z 12 kwietnia.